nie wiem, 2 tygodni, może więcej, rozmyślałem nad tą niedzielą, jakim Słowem Bożym się dzielić, co dzisiaj mówić. I poprzez taką jedną rozmowę z jednym z pastorów właśnie ponad dwa tygodnie temu coś powiedział, co poruszyło moje serce i tak. I wierzę, że jest to słowo, które Pan daje mi do naszego zboru. Jest to słowo, które jest niczym nowym, jest przypomnieniem, jest odświeżeniem podstawowych praw, czy podstawowej prawdy, jaką zawiera święte Boże Słowo. Jest taki refren, śpiewaliśmy jeszcze jako młodzi ludzie, ani ojciec, ani matka, tylko Panie ja. Pamiętacie, co tam było dalej? Ktoś zna ten refren? Musiał być bardzo stary. Muszę więcej modlić się, ani pastor, ani ksiądz, tylko Panie ja muszę więcej modlić się. A więc będę mówił o tym, co należy do takiego abecadła chrześcijańskiego życia. Niby abecadło, niby rzecz jedna z pierwszych i podstawowych, a z drugiej strony niesamowicie duchowych i ważnych w życiu każdego z nas i w życiu Kościoła. Kiedy otworzymy Dzieje Apostolskie, 3 rozdział, tam czytamy w wierszu 1 takie słowa: a Piotr i Jan wstępowali do świątyni w godzinie modlitwy o 9. Zwróćcie uwagę, Piotr i Jan udawali się do świątyni, ale nie po to tylko, żeby w niej pobyć, udawali się w konkretnym celu o konkretnej godzinie. To było tak, jak było zakodowane w ich gdzieś sercach, w ich umyśle. O tej godzinie ludzie zbierają się w świątyni w szczególnym celu. Przychodzą po to, aby się modlić. Godzina 9 to była na tym terenie to godzina 3 po południu. A więc oni szli o konkretnej godzinie, o konkretnej porze po to, aby właśnie się modlić. I zwróćcie, kochani, że kiedy szli na tą modlitwę, dalej historia jest bardzo ekscytująca, bo wydarzyło się coś szczególnego, coś wielkiego. Kiedy nie jest napisane, że kiedy oni szli na piknik, kiedy oni szli na jakąś zabawę, kiedy oni szli, żeby sobie mile spędzić czas, Biblia mówi, kiedy oni szli na modlitwę. I ta fraza, czy ta myśl nie jeden raz pojawia się w Nowym Testamencie i w Bożym Słowie. A więc będę mówił, co się dzieje, czy co może się wydarzyć, gdy lud Boży, gdy ludzie Boży idą na coś tak wielkiego, coś tak duchowego, coś tak znaczącego przed Panem, jak modlitwa. A więc będę mówił też o tym, że nie tylko kiedy ludzie się już modlą, możemy oczekiwać na coś wielkiego od Pana, ale kiedy podążamy na modlitwę, albo kiedy idziemy z modlitwy, kiedy jesteśmy jakby skoncentrowani na służbie dla Boga, którą jest też modlitwa, albo jest przede wszystkim modlitwa, że możemy oczekiwać, że ten Bóg może w sposób taki niekonwencjonalny, zaskakujący dla nas, ponad spodziewanie, zaczyna działać. Kiedy przeczytałem i tak rozmyślałem nad tym fragmentem Bożego Słowa i nad tą kwestią, że gdy szli na modlitwę, zwróćcie uwagę, że ten ewangelista, czy ta osoba, która napisała Dzieje Apostolskie, święty Łukasz, który napisał Ewangelię, który jest autorem i Ewangelii, i Dziejów Apostolskich, w obu tych natchnionych księgach mówi, zwraca uwagę na dwie rzeczy. Zwraca uwagę na wiele rzeczy, ale te dwie rzeczy w szczególny sposób są zaznaczone w Ewangelii Łukasza i w Dziejach Apostolskich. Duch Święty i modlitwa. Duch Święty i modlitwa. Kiedy czytacie Ewangelię Łukasza, chyba nikt, oprócz może Jana, ale mówimy o tych trzech synoptycznych, bardzo podobnych Ewangeliach nikt tak dużo nie zwraca uwagi na Ducha Świętego i na modlitwę, jak właśnie Łukasz. Jak tylko otwierasz tą Ewangelię Łukasza, to już Zachariasz się modli. To Elżbieta jest napełniona w łonie swoim i dziecię, które jest w jej łonie, jest napełnione Duchem Świętym. Kiedy otwieramy Dzieje Apostolskie, tam cały czas widzimy ludzi modlących się i tam jest cały czas mowa o Duchu Świętym, który działa w Kościele. Nie można rozdzielić Ducha Świętego od modlitwy, a modlitwy od Ducha Świętego. Te dwie rzeczy, albo ta osoba i ta czynność, osoba Ducha Świętego i czynność, jaką jest modlitwa, są ze sobą nierozerwalnie związane. Jeżeli ktoś mówi, że jest pełen Ducha Świętego, a nie jest zainteresowany modlitwą, to mam wielki znak zapytania, czy jest w ogóle pełen Ducha Świętego. Bo jeżeli jesteś pełen Ducha Świętego i mówisz, że chodzisz według Ducha Świętego i dajesz się prowadzić Duchowi Świętemu, to musisz, to na pewno w twoim życiu modlitwa będzie na pierwszym miejscu. Nie da się tego rozdzielić. Moi drodzy, tak więc, kiedy oni szli na modlitwę, wydarzyło się coś, do czego chcę wrócić później. A więc u Łukasza modlitwa i Duch Święty to bardzo ściśle ze sobą rzeczy. Albo inaczej, osoba i rzecz, bo Duch Święty nie jest rzeczą. Modlitwy Jezusa w Ewangelii wyróżniają się przez całą księgę. W czterech Ewangeliach opisano 15 sytuacji, przy których Pan Jezus się modli, z czego 11 znajduje się w Ewangelii Łukasza. Nie ma takiej Ewangelii, która by tak często mówiła o tym, że Jezus szedł się modlić. I możecie, czytając Ewangelię Łukasza, podkreślać sobie te miejsca, o którym jest mowa, że Jezus szedł się modlić. I zobaczycie, że nasz Pan, nasz mistrz przykładał wielką wagę do modlitwy. A więc wiele razy o tym jest mowa. Tradycja podaje, że Łukasz umarł jako męczennik w Grecji. Z kolei inne źródła podają, że umarł w wieku 84 lat i ta relacja brzmi tak, zasnął w Beocji pełen Ducha Świętego. Kochani, chyba lepszego epitafium nie można by sobie było wymarzyć. Zasnął w Panu, odszedł do Pana pełen Ducha Świętego. Bo jeżeli tak było, jeżeli tak jest, jeżeli ktoś jest pełen Ducha Świętego, to znaczy, że jego relacja z Bogiem jest cały czas bardzo ścisła i bardzo bliska. Bo Duch Święty właśnie tą relację z Bogiem, tą społeczność z Panem pozwala nam ciągle utrzymywać w takiej intymności i bliskości. A więc na pewno człowiek pełen ducha to jest człowiek modlitwy. Wiecie, to jego komora jest zajęta w określonym czasie, który on sobie ustalił z Panem. To znaczy, że jest to człowiek, który będzie szedł, kiedy zbór się modli. Wiecie, powiedziałem coś w Jaworznie takiego. Ja o tym właściwie nigdy publicznie, albo nie wiem, może bardzo rzadko publicznie mówiłem. Może u nas w zborze o tym wspominałem. Ale pamiętam, że kiedy przeniosłem się z jednego biura do drugiego w zborze ustrońskim, a więc zostawiłem mniejsze, poszedłem do większego, bo takie były potrzeby ze względu na spotkania braterskie. Wiecie, nagle zauważyłem, że młodzież się ciśnie do tego pokoju, w którym było moje biuro. I tam sobie robią spotkania i tam sobie robią modlitwy. Ja mówię, czemu wy tam się spotykacie? Po co wy tam wchodzicie? Znaczy, ja nie miałem nic przeciwko temu, tylko nie mogę zrozumieć, że takie małe, mniejsze pomieszczenie wybrali sobie na spotkania. A mówią, pastorze, bo tu odczuwamy Bożą obecność. Bo kiedy lud Boży się modli, tam jest Boża obecność. Kiedy rozpoczęliśmy zbór w Czechowicach, wielokrotnie kiedy rozpoczynaliśmy tutaj nabożeństwa i modlitwy, kiedy wchodziłem, nikogo nie było, otwierałem te drzwi i radowałem się obecnością Pana, która wypełniała to miejsce. I to nie było coś, co sobie wymyśliłem. Ja to wręcz w moim duchu odbierałem. Wielokrotnie. I mówię, to jakby to miejsce nasycone jest modlitwą. Kiedy dzisiaj się zgromadzamy, jesteśmy przed Bożym obliczem, a Pan jest tutaj. Amen. Jego Święty Duch jest tutaj. A później przyjechali goście, nasi przyjaciele z Anglii i wchodzą i ja im nic nie mówię. Oni wchodzą, mówią, tu się odczuwa obecność Pana. A później kiedyś niedawno jeden człowiek wszedł do tego zgromadzenia, kiedy mieliśmy gościa i on mówi, kiedy tutaj wszedłem, czułem się jak w niebie. Wielu z nas może myśleć, no co tu takiego szczególnego jest? Cztery ściany, okna, parę krzeseł. Ale kiedy lud Boży się modli, oto oni szli na modlitwę. Wiecie, tak jak siły ciemności, kiedy coś jest złego się dzieje, potrafią jakby zasiedlić pewne miejsca. Tak samo duchowo, kiedy coś jest oddane, poświęcone Panu, ty, twoje życie jest oddane, namaszczone Duchem Świętym i tam, gdzie to miejsce lud Boży oddaje, poświęca Panu, także jest nasycone coś z Bożej obecności i chwały. I tu nie chodzi mi teraz o miejsce, chodzi mi o pewną ideę, myśl, o Bożą obecność, której tak naprawdę pragniemy, której chcemy. Duch Boży doskonale wie, jak ważna jest modlitwa. Słuchajcie, kiedy Duch Boży zstąpił, wydarzyły się dwie rzeczy. Kościół, ten zrodzony Kościół w Dniu Pięćdziesiątnicy, zaczął wielbić Pana, zaczął się modlić, zaczął wywyższać Pana i wtedy cały tłum ludzi się zebrał i była głoszona Ewangelia Jezusa Chrystusa. Duch Święty wie, jak ważna jest modlitwa, uwielbienie, wstawiennictwo i prośba zanoszone nieustannie przed oblicze naszego Boga. Wiecie, kiedy rozmyślałem nad dzisiejszym słowem i mówi, i tak wyraźnie odczuwam w moim sercu, że Pan do nas mówi, zachęć zbór do modlitwy. Zachęć nas do modlitwy w komorach, do tego, aby, jeśli tylko możemy, abyśmy wykorzystali czas i byli w modlitwie, kiedy się zgromadzamy na tym miejscu. Pojechaliśmy wczoraj odwiedzić naszą przyjaciółkę ze zboru ustrońskiego, starszą siostrę. I biorę, mówię, masz biuletyn zboru, Betel, Ustrońskiego, ona mówi, mam z kwietnia i z marca. Ja mówię, pokaż mi ten z kwietnia. I na pierwszej stronie słowo od pastora, akurat pastora Michała Chydzika, pastora seniora, rozważanie na temat modlitwy. Aby Kościół zaczął prosić. A kiedy przeglądałem dalej, pod koniec słowo Dawida Wilkersona na temat modlitwy. On mówi tak, chrześcijanie, którzy się nie modlą, nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństwa, w jakim się znajdują. Możesz się z tym nie zgadzać. No i co, jeżeli niektórzy chrześcijanie się nie modlą? Nadal są wierzący, oczyszczeni krwią, mają przebaczone grzechy i idą do nieba. Co jest z tym niebezpiecznego, że trochę oziębli? Ja wierzę, że nasz Ojciec Niebieski zdaje sobie sprawę z tego, że żyjemy w czasie, gdy wiele rzeczy wymaga od nas czasu i energii. I chrześcijanie są tak samo zajęci różnymi działaniami, jak wszyscy inni. Ale nie wierzę, tak pisze Dawid Wilkerson, że Bóg lekko traktuje nasze odrzucenie czy odrzucanie dostępu do Niego, który kosztował życie Jego Syna. Bóg uczynił Chrystusa naszą mocną twierdzą, ale tylko ci, którzy się tam chronią, są bezpieczni. Ma na myśli modlitwę. Ma na myśli przychodzenie do Boga. I kończy to tak. I tak to jest, że chrześcijanie, którzy nie korzystają z dostępu do Ojca, kończą w stanie Sardes. Pan polecił Janowi, a do anioła zboru w Sardes napisz, to mówi ten, który ma siedem duchów bożych, znam uczynki twoje, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Dlaczego? Dawid Wilkerson właśnie tu pokazuje, że tym elementem, tym, co powoduje, że duchowo Boży ludzie, dzieci Boże umierają, to jest brak modlitwy, brak relacji z Bogiem, brak społeczności z Panem. Ile czasu potrafimy przepuścić, że tak powiem. Oglądamy różne rzeczy i czasami godzinami. I sami musimy pokutować i napominać samych siebie, że tak nie wolno. Ale kiedy przychodzi czas modlitwy, nie odnajdujemy tego pragnienia, do którego Duch Boży wie, że nas prowadzi. Wiecie, przeżywam coś takiego wielokrotnie wspaniałą rzeczą, kiedy czujesz taką inspirację do modlitwy, inspirację do uwielbienia Boga, inspirację do tego, że twoje serce, twój duch wznosi się ku Bogu i po prostu tak zaczynasz Boga uwielbiać, zaczynasz Go chwalić, zaczynasz Go prosić, zaczynasz Mu dziękować, albo czujesz wyraźną inspirację, żeby się modlić o daną osobę czy o daną rzecz, żebyś zostawił wszystko teraz i poszedł, ugiął kolana albo stanął przed Panem i zaczął się modlić. Przeżywacie takie chwile? Wierzę, że każde Boże dziecko, każdy odrodzony człowiek przeżywa takie właśnie chwile. Ale kochani, modlitwa jest czymś więcej. Nie mogę tylko czekać na inspirację, bo Duch Boży cały czas jest ze mną. On czasami mnie będzie bardziej inspirował, czasami nie. Pytanie jest, czy ja wybieram modlitwę. I zwróćcie uwagę, apostoł Piotr i Jan, oni szli nie z inspiracji ducha na modlitwę, oni mieli ustaloną godzinę modlitwy, tam się spotykali i po prostu mówili, idziemy się modlić. Nie spodziewali się, że coś się wydarzy, że Pan Bóg zacznie działać. Oni po prostu wypełniali pewną czynność, która wiedzieli, że podoba się Bogu, aby szukać Bożego oblicza, aby szukać Bożej obecności. Halleluja. Wiecie, za tą systematyczność, za tą decyzję, będę się modlił o tej, czy o tej, czy o tej, będę pilnował tego czasu, czy mi się chce, czy mi się nie chce, będę pilnował tego czasu, aby zjawić się przed Bogiem, za to Daniel trafił do jamy z lwami. Bo Dawid sobie ustalił, że 3 razy dziennie będzie przychodził do swojego mieszkania, otwierał okno w stronę Jerozolimy, rano, w południe i wieczorem modlił się do Boga. Czy mu, że tak powiem, się chciało, czy nie? Czy był bardziej zainspirowany, czy nie? On po prostu praktykował modlitwę, bo wiedział, że nie da rady żyć bez modlitwy, bez pomocy od Boga. Bo modlitwa mówi, ja Boga potrzebuję w każdej dziedzinie mojego życia. W mojej pracy, w moim domu, w moim zborze, wszędzie. Ja potrzebuję Pana, Jego mocy. I modlitwa mówi nic innego. Boże, jeśli Ty mi nie pomożesz, to kto? Mówi o tym, że widzę tą moją całkowitą zależność od mojego Pana. I muszę powiedzieć, że Boże rzeczy, rzeczy w Bożym Królestwie nigdy nie wydarzą się przez moc, spryt czy siłę człowieka, ale przez moc Ducha Świętego, który odpowiada na modlitwę ludu Bożego. A więc kiedy oni szli, coś się wydarzyło. Jakub wyraźnie mówi, nie macie, bo nie prosicie. Łukasz mówi, prościa będzie wam dane. To jest ciekawe, że kiedy ewangelista Łukasz naucza w 11 rozdziale o modlitwie, to zwróćcie uwagę, że on kończy bardzo pozytywnie. Nie zawsze my myślimy pozytywnie. Mówimy, ależ pastorze, ja się tyle lat modlę. Ja tyle lat wołam do Boga i nic. I nie ma żadnej odpowiedzi. Pamiętacie, jak się zaczyna Ewangelia Łukasza? To miejsce, dziękuję bardzo, to jest to miejsce, w którym Jezus podaje tekst modlitwy pańskiej. A więc Pan Jezus w tym 11 rozdziale, jak zapisał Łukasz, mówi, o co się powinniśmy modlić? Później mówi o wytrwałości, że mamy być wytrwali, że nie wolno nam się zrażać. O tym o północy i tak dalej. A później na koniec mówi, czyżby Ojciec nie dał wam tego, co najlepsze? I pamiętacie, co ma na myśli? Pamiętacie, co ma na myśli? Czyżby nie dał wam Ducha Świętego, o którego prosicie? Ducha łaski, ducha mocy, ducha, który wprowadza nas w posługiwanie darami, który pozwala, że owoc ducha może w nas wzrastać, który sprawia, że możesz z odwagą świadczyć o Jezusie. Czyżby Ojciec wam tego nie dał, kiedy go będziecie ustawicznie, usilnie prosić? Moi drodzy, kiedy rozpoczynają się Dzieje Apostolskie, tam jest napisane, że poszli na górę i było ich tam zebranych około 150 i byli jednomyślni, byli razem i zaczęli się modlić. Bo Jezus im powiedział, nie oddalajcie się z Jerozolimy, aż nie zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. A więc chcę powiedzieć, że kiedy zaczynamy się modlić, kiedy zaczynamy się w modlitwie zbliżać do Pana, mamy obietnicę, mamy od samego Boga tę obietnicę, że On wysłucha, On słyszy, On odpowie, On da. Pomimo tego, że czasami nam się wydaje, że zbyt długo On zwleka. Tam czekali 10 dni. Ktoś powiedział, dzisiaj na Ducha Świętego w ogóle nie musisz czekać. Po prostu weź moc ducha, poproś i weź. Ale wiemy, jacy jesteśmy, ja wiem po sobie, zajęło mi to kilka lat. Wołania do Boga, aby On napełnił mnie swoim duchem. Ale też dotyczy to wielu, wielu innych rzeczy, sytuacji w naszym życiu. Ale kiedy się modlili? Kiedy właśnie się modlili, Duch Święty stąpił na, to jest ciekawe, na nich wszystkich. Bez wyjątku. Tych wymienionych z imienia i tych niewymienionych. Na nich wszystkich stąpił, kiedy się modlili, kiedy trwali w modlitwie. Wiecie, patrzę, jak Bóg działa w oparciu o swój plan. Wierzę, że Bóg ma swój plan i ma swoje plany. Do każdego z nas ma swój plan. I nie ma takich przypadków w naszym życiu. Oczywiście, że Panu Bogu możemy pokrzyżować wiele spraw, bo ciągle mamy wolną wolę. Nie jesteśmy automatami. I chociaż Pan Bóg by chciał pewne rzeczy inaczej zrobić, my możemy się uprzeć. Może tak być? Ja to dostrzegam w historii Izraela na pustyni. Dostrzegam to w wielu miejscach, że Boży zamiar, choćby w życiu Jeroboama drugiego, Jeroboama pierwszego, gdzie Bóg postanowił zbudować mu dom tak jak Dawidowi. Tylko, że on nie wybrał Boga i posłuszeństwa dla słowa i stracił to, co Bóg dla niego zamierzył. I czasami potrzeba nam cierpliwości. Lud pod górą Synaj się zniecierpliwił. Miesiąc nie potrafili wytrwać, skoncentrowani na Bogu, tylko już szukali sobie jakiegoś bóstwa. Już szukali sobie innego Boga. Już powiedzieli dość. Dość z tym Mojżeszem, dość. Ulej nam coś. A Jezus mówi, bądźcie cierpliwi. Ja wiem, że czasami człowiek się irytuje, mówi, Panie Boże, tyle się modliłem, tyle się modlę. Ale mamy takie pocieszające słowo, że u Boga jeden dzień za 1000 lat. Gdzie nam się to dłuży. Abraham 25 lat, 24 lata, bo już później się dowiedział, a Sara poczęła, 24 lata ten mąż Boży się modli o dziecko. Jeden z naszych braci, który piastował urząd biskupa naszego kościoła, poprzednik mówił, przez 10 lat modlili się o dziecko, bo nie mogli mieć. A teraz chyba trójkę mają. Wiecie, inaczej to wygląda. W każdym razie Bóg mówi, bądź cierpliwy, bądź wytrwały, nie poddawaj się, módl się, wzywaj mnie. Zastanawiam się, kiedy, pamiętamy, Łukasz zaczyna swoją Ewangelię i mówi historię Elżbiety i Zachariasza i pisze, że byli w podeszłym wieku, a Elżbieta nie mogła mieć dzieci. I właściwie stało się coś niemożliwego, bo ta historia kończy się, czy jest dla Boga coś niemożliwego? Czy są rzeczy, z którymi Bóg by nie mógł sobie poradzić? Ja mówię, Bóg ma plan. Oni mogli powiedzieć, najlepsze lata mamy za sobą, byliśmy młodzi i tak dalej, teraz już jesteśmy w podeszłym wieku i teraz będziemy, już dawno została, że tak powiem, przeżyła tą całą hańbę z powodu, bo to była hańba dla kobiety w tamtym środowisku, jeśli nie mogła mieć dziecka. Nikt nie miał jakiejś takiej, jak Anna, pamiętacie? Anna, matka Samuela, Elkana miał dwie żony, Peninę i Annę. Tamta miała dzieci, a ta nie miała. I ta pogardzała ją i wszyscy wokół uważali, że to jest jakiś sąd Boży nad nią. Ale Bóg ma plan. Wiecie, czasami nagle z tego wychodzi coś wielkiego, potężnego i Bożego. Bo Penina miała wiele dzieci, ale nie miała kogoś takiego jak Samuel. Wyproszony u Boga. I kiedy ona siedziała tam w świątyni przed przybytkiem, Heli patrzył na nią i mówi, pijana jest. Wiecie, gdybyś tak siedziała, czy siedział i pastor by ci powiedział, otrząśnij się ze swojego pijaństwa. To nie jest ładne takie zwrócenie się jeden do drugiego, a tym bardziej duchowy lider. I on do niej mówi, no wypiłaś coś, to ustatkuj się. Ona mówi, ja nie jestem pijana. Modlę się z głębi mojej duszy. Wołam i tylko wargi jej się poruszały. Wołam z głębi mojego serca. I później Heli mówi, niech Pan sprawi to, o co się modliłaś. I urodziła Samuela. Ile lat? Anna płakała, modliła się i nic. Ile lat? Elżbieta czekała na dziecko i nic. Ile lat? Ale Bóg miał swój cudowny plan. I w końcu Bóg odpowiedział na tą modlitwę ponad wszelkie spodziewanie tych, którzy się modlili. Dlatego jest powiedziane, że kiedy tylko zbór zaczął istnieć w Jerozolimie, pamiętacie, że oni trwali w czterech rzeczach. Pamiętacie? Jakie to były rzeczy? A oni trwali w nauce apostolskiej, oni trwali w modlitwach, oni trwali w społeczności i oni trwali w łamaniu chleba. To jest napisane, oni trwali. A więc bez względu na to, jak, czy byli inspirowani bardziej, czy nie, należeli do Pana, byli drogo wykupieni, mieli z Nim relacje i robili wszystko, żeby właśnie w tym trwać. Chciałbym, żebyśmy, też mówię do samego siebie, żebyśmy umieli zostawić wszystko inne. Aby każdy z nas miał taki swój czas codziennie przed Panem, kiedy zostawiasz i słuchasz, co On chce do ciebie mówić. Wiecie, że Jezus mówi, że mamy czuwać i modlić się, kiedy zbliża się już koniec czasów. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak świat, jak rzeczy tego świata mają wpływ na nasze umysły, na nasz sposób myślenia, ale kiedy przychodzisz do Boga, kiedy stajemy przed Nim w modlitwie, kiedy czytamy Jego święte słowo, Bóg może na nowo oczyszczać i prostować nasz umysł. Stąd w liście do Rzymian w 12 rozdziale, w wierszu 1 jest napisane, przemieniajcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyśmy byli tej Bożej myśli, zachowywali to, aby być Bożej myśli. Kościół, nie tylko apostołowie trwali w modlitwach, kiedy Piotr, pamiętacie, został uwięziony. Jakuba szybko Herod ściął. I podobało się to Żydom. A później uwięził Piotra i zaplanował jego egzekucję. I tam czytamy, a zbór modlił się za nim nieustannie. I stało się coś niesamowitego. Kiedy zbór modlił się nieustannie, przyszedł anioł, rozwiązał więzy, chociaż tam były cztery czwórki strażników. Przykuty był do żołnierzy. Ale kiedy zbór się modlił, Bóg zaczął działać. Inaczej można powiedzieć bardzo jasno, jak to ktoś powiedział z wielkich Bożych mężów, że Bóg nie działa inaczej jak tylko przez modlitwę. Kiedy lud Boży zaczyna się modlić, kiedy lud Boży zaczyna wołać do Boga. A pamiętacie, moi drodzy, kiedy Tu jest też napisane, gdyśmy szli na modlitwę. Pamiętacie, w jakiej sytuacji to jest cytat, z jakiego miejsca? A gdyśmy szli na modlitwę. Paweł i Sylas, gdyśmy szli na modlitwę, ta dzieweczka opętana zaczęła mówić, krzyczeć i tak trwało to kilka dni. Ja się zastanawiam, ile razy Piotr i Jan przechodzili koło tego człowieka. Ile razy, Paweł mówi, przez kilka dni wołała za nami. Przecież codziennie sadzano tego człowieka. Ale pewnego razu, kiedy tak szli i nagle jakby go po raz pierwszy zobaczyli, kiedy szli na modlitwę, wtedy Pan zaczął działać, inspirować Piotra, aby przekazał to, co on później powiedział. I gdy oni szli, aby się modlić, i tak dziewczyna krzyczała, czyniła to przez wiele dni. Wreszcie Paweł znękany zwrócił się do ducha i rzekł, rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś z niej wyszedł, i w tej chwili wyszedł. Gdy szli na modlitwę. Wiecie, czy jadąc na modlitwę, jadąc na nabożeństwo, drodzy, o czym myślimy? O popołudniu, o obiedzie? O czym najczęściej myślimy, jadąc na nabożeństwo? Czy myślisz, ja nie tylko będę przeżywał dobre rzeczy na nabożeństwie, może coś cudownego stanie się w drodze, kiedy jadę, aby się modlić, kiedy jadę, aby uwielbiać Pana, kiedy jadę, jestem gotowy, jestem otwarty, aby Bóg mógł zadziałać. Pamiętam, czytałem taką historię zaproszonego mówcy, kaznodziei do jednego zboru. Ustalona godzina i tak dalej, zaproszeni ludzie, wszyscy się zgromadzili, a on nie dojechał. Znaczy przyjechał już na koniec. Olbrzymią burę dostał od pastora. Ale po drodze coś się wydarzyło. Kiedy jechał samochodem, na drodze zobaczył jakiegoś narkomana. Obszarpanego człowieka. I kiedy go minął, Duch Boży mu mówi, zawróć i weź go. I zajmij się. A Panie, ja mam nabożeństwo, ja tam mam usługiwać. Zawróć i weź go. I on to zrobił. Okazało się, że ten młody człowiek się nawrócił, a później innych, wiele, jeśli nie dziesiątki młodych ludzi poprzez jego świadectwo przyszło do Chrystusa. Oczywiście nie wiem, czy już na zawsze pastor go już tam nie zaprosił. Ale to nie miało w tym momencie znaczenia. Kiedy szli na modlitwę, kiedy idziemy na modlitwę, kiedy chcesz szukać Pana, chcesz się modlić, chcesz wziąć ciężar różnych spraw i przynosić je razem w modlitwie przed oblicze Pana, wtedy Pan zaczyna działać. Pan obiecał, że odpowie i będzie błogosławił. Tak było w górnej izbie podczas Zielonych Świąt, tak było w świątyni, tak było, kiedy Paweł szedł na modlitwę i wiecie, gdzie oni się spotykali? Nie było synagogi w Filipii. Nad wodą, na wolnym powietrzu. Tam się zbierali, aby się modlić. Ale mieli taki zwyczaj, mieli taki czas. Oni wiedzieli, że tam będą się zgromadzać ludzie, bo to jest czas modlitwy. Nie każda tradycja jest zła. Tradycja, w której jest życie, jest bardzo dobra, w którym jest coś z tego Bożego przesłania zawarte, jest podtrzymywane. Wiecie, wiele można mówić. Ja mówię tak, wiele w Kościele mówi się na modlitwie, o modlitwie. Natomiast gorzej jest samą modlitwą. Dwa mam cele dzisiaj. Zrewidujmy, sprawdźmy nasze osobiste życie modlitewne z Panem. Czy masz ustalony dzień? Nie dzień. Czy masz ustaloną godzinę w ciągu dnia? Niech to będzie na początek 20 minut, 30, godzina. To jest miej czas ustalony, który idziesz przed oblicze Pana, zostawiasz wszystko i mówisz Mu o sobie, o swoim domu, o rodzinie, o zborze, o mieście. Wołasz i wylewasz swoje serce przed Panem i stajesz razem w tym jednym celu, w jakim trwa też Kościół. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to, co razem, kiedy zgromadzamy się razem, czy jeżeli mam możliwość, czy ja jestem tam, gdzie lud Boży się modli, czy uważam, że to nie jest dla mnie. Kiedy Piotr przyszedł do jednego z miast, chyba do Jopy, i tam była ta Tabita, która umarła. Usunął wszystkich, robił tak jak mistrz, usunął wszystkich, bo nie chciał, żeby tam przy tych marach tej dziewczynki byli ludzie, którzy nie mają wiary. Upadł na kolana i zaczął się modlić. A później powiedział: Tabito, wstań. Ale on się modlił. Ja nie wierzę, że Piotr modlił się okazjonalnie. On cały czas trwał w bliskiej relacji z Panem. Pamiętacie, kiedy tam był w tej Jopie już później, wyszedł na dach. Wyszedł na dach po co? Tam jest wyraźnie napisane, aby się modlić. W samo południe, aby się modlić. I kiedy się modlił, co się stało? Nagle miał widzenie, zobaczył chustę pełną zwierząt, czystych i nieczystych. I Pan się z nim tam przekamarza. A on mówi: nie, Panie, bo ja jeszcze nic nieczystego nie jadłem. Ale gdy się modlił, kochani, gdy się modlili, Duch Święty stąpił, gdy się modlił, Bóg uzdrawiał, gdy się modlili albo szli na modlitwę, Pan uwalniał, Pan działa. Zastanawiam się, ile lat modliła się Anna, prorokini, albo Symeon, którzy zobaczyli dzieciątko Jezus. 84 lata miała Anna. I właściwie, kiedy straciła męża po 7 latach, Biblia mówi, że ona trwała nieustannie w postach i modlitwach w świątyni. Pytam się, ile lat ona czekała, albo ile lat Symon czekał na wypełnienie tej obietnicy: nie umrzesz, zanim nie zobaczysz Mesjasza. I zobaczcie, on regularnie przychodził do tego miejsca i nagle wniesiono dzieciątko Jezus. I Duch Boży mu powiedział: to jest on. Gdy się modlił i wziął to dziecię, podniósł i powiedział: teraz, Panie, pozwalasz swojemu słudze odejść w pokoju. Teraz jestem gotów. Pan wypełnił swoją obietnicę. A więc czasami lata czekano na wypełnienie niektórych modlitw i próśb zanoszonych do Boga. Ale Pan jest zawsze wierny. A więc nie można mówić o pełni ducha, jeśli człowiek nie żyje modlitwą, nie jest obecna modlitwa, albo jest tylko sporadyczna modlitwa w jego życiu. A gdy oni odprawiali służbę pańską i pościli, rzekł Duch Święty: odłączcie mi Barnabę i Saula do dzieła, do którego ich powołałem. I rozpoczęły się wielkie podróże misyjne apostoła Pawła. Dzięki niech będą Bogu, że mamy kogoś, kto nam pomaga w modlitwie. I czasami nie wiemy, jak się modlić i o co się modlić. Czasami jesteśmy tacy zniechęceni. Jest napisane: podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach, a ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy i o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele, w Chrystusie Jezusie, po wszystkie pokolenia na wieki wieków. A więc Bóg jakby oczekuje, kiedy się modlicie, oczekujcie na dobre rzeczy ode mnie, oczekujcie na wielkie rzeczy. Bądźcie świadomi tego, że to, co jak ja odpowiem, przerośnie nawet wasze prośby. Tak więc Kiedy Piotr i Jan wstępowali do świątyni, zobaczyli tego człowieka. Nie chodził od urodzenia. Wiecie, gdyby go chciano postawić na stopy, bo był chromy, ja myślę, że te stopy mu w ogóle nie działały, te ścięgna, te stawy, to wszystko, tam nic nie funkcjonowało. Kiedy oni szli i nagle i niesiono tego męża chromego i Piotr na niego popatrzył. Powiedział, spójrz na nas. On nie oczekiwał cudu. Prawda? Ten chromy wcale nie prosił o cud. Wcale nie prosił o uzdrowienie. On prosił o pieniądze. Żeby coś mógł mieć na kolejny dzień. Prosił o jałmużnę. I dlatego Piotr mówi, srebra i złota nie mam. Nie mamy. Ale to, co mamy, to ci dajemy. W imię Pana Jezusa Chrystusa Nazareńskiego wstań i chodź. Ale dlaczego? Tam była odwaga, tam była wiara, tam było to oczekiwanie i też to wyczulenie na działanie Ducha Świętego, dlatego że to byli ludzie modlitwy. To byli ludzie, którzy się modlą. Przypomnę na koniec jeszcze jedno wydarzenie. Pamiętacie wieżę, dwa samoloty, upadające wieże. Ta historia po jakimś czasie została opublikowana, wygłoszona też przez radio amerykańskie. Dotyczyła jednej rodziny, jednego ze strażaków, który był na emeryturze, ale w momencie, kiedy ta tragedia się stała, to morderstwo, ten atak, ten mord, on dzwoni do swojej córki. Mówi, wiesz, co się stało. Jestem na emeryturze, ale nie mogę patrzeć obojętnie. I idę tam, aby pomóc, aby cokolwiek zrobić, aby ratować tych ludzi. Ona była w ciąży, jego córka. Wiedziała, że nie jest w stanie zatrzymać ojca. I jako wierzący ludzie, bo ona, jej mąż, ta córka, jej mąż byli odrodzonymi ludźmi, modlili się o ojca wiele lat, aby swoje życie oddał Bogu. Ale nic jakoś nie działało. On mówi, jadę tam. I to była jej ostatnia rozmowa. Bo kiedy on tam znalazł się w tej wieży, to coś się wydarzyło. On tam zginął. On tam zginął jak wielu innych strażaków. I po roku bodajże do drzwi tego młodego małżeństwa ktoś zapukał. Przychodzi kobieta z mężem i z małym dzieckiem. I mówi, chciałam poznać kogoś z rodziny tego i tego człowieka. Ona mówi, to jest mój ojciec. Mówi, bo kiedy ja byłam uwięziona w wieży World Trade Center, przygnieciona różnymi rzeczami, one blokowały, nie byłam w stanie wyjść. On mnie odnalazł, podczołgał się do mnie. On mnie zachęcał, żebym się nie poddawała. Pomógł mi stamtąd wyjść, ja byłam w ciąży. I on podał mi swoje imię, powiedział, kim jest. Ja panią odszukałam, chciałam osobiście podziękować. I z powodu wdzięczności naszemu dziecku nadaliśmy imię pani ojca. I ona zaczęła płakać. Mówi, mój tato niezbawiony odszedł. Modliliśmy się tyle. Kiedy ona o tym opowiedziała, ona płakała i cieszyła się z tego, co mogła ta kobieta doświadczyć, że została uratowana, ale mówi, ale to jeszcze nie wszystko. Jeszcze mam coś do powiedzenia. Kiedy tak tkwiliśmy uwięzieni, kiedy on mnie mobilizował, kiedy on dawał otuchę, ja zaczęłam mówić z nim o Bogu, o moim Zbawicielu, o moim Jezusie. I wtedy on tam uwięziony w tej wieży swoje życie powierzył Jezusowi Chrystusowi. On zginął,
ale wierzę, że został uratowany do życia wiecznego przez Jezusa. Wiecie, i wtedy ta córka mogła zobaczyć, że jej modlitwy nie były daremne, że nie były próżne, ale że kiedy się modlimy, nasz Ojciec w niebie, który jest w ukryciu, słyszy. I kiedy nam się wydaje, że czasami nic takiego szczególnego się nie dzieje, Ojciec słyszy. I Ojciec to, co wydaje się wręcz tragiczne, bo przecież powinniśmy odciągnąć tego człowieka od tej grozy, tego zagrożenia śmierci. Oto tam Bóg go znalazł. Ale był ktoś, kto się modlił. Drodzy, Jezus, i to chcę jeszcze zacytować z Ewangelii Łukasza z 21 rozdziału, wiersz 36. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie, i stanąć przed Synem Człowieczym. Abym był znaleziony w tej relacji z Nim, w tym właściwym zrozumieniu, kim On jest, co On dla mnie uczynił i jakie są Jego drogi, jakie jest Jego prowadzenie, nie moje, nie to, co dzisiaj ludzie preferują, pokazują, ale abyśmy zachowali tą trzeźwość, tą jasność, byli w bliskiej społeczności z Nim. Kochani, to jest w moim sercu. I wyraźnie to odbierałem, modliłem się odnośnie dzisiejszego zgromadzenia, aby wezwać nas, łącznie z samym sobą, miej czas z Bogiem codziennie. Szukaj Bożego oblicza, wołaj do Niego, ale też zwróć uwagę na wartość, wagę modlitwy Kościoła, kiedy zbór się zgromadza, gdy oni się zgromadzali, Piotr i Jan tam właśnie szli, aby być tam, gdzie ludzie się modlą, gdzie lud Boży się modli, gdzie Twój zbór się modli. Chcemy powstać. Panie, tak dziękujemy Ci, że Ty mówisz do każdego z nas. Ja wierzę, że mówisz przede wszystkim do mnie. Panie, tak bardzo potrzebuję Ciebie, Twojej bliskości, światła, więcej i więcej z Twojej obecności. Ojcze, tak dziękuję Ci, że nigdy nie odmawiasz swoim dzieciom błogosławieństwa, że nigdy nie odmawiasz swoim dzieciom tego, co najlepsze, bo dałeś nam swojego Syna, dałeś nam Ducha Świętego, dałeś nam Kościół. Dziękujemy Ci, że dajesz najlepsze rzeczy dla swojego ludu, Panie. Chcemy Ci za to teraz podziękować, Boże Wszechmogący. I tak modlę się, abyś, Boże, mówił do mnie, mówił do każdego z nas, aby coś zmieniło się w tym względzie w naszym życiu, coś radykalnie się zmieniło. Abyśmy jako Kościół też zaczęli tutaj na tym miejscu z jeszcze większą żarliwością szukać Ciebie, modlić się do Ciebie, wołać do Ciebie. Aż nie będziemy widzieć, Panie, jak Ty odpowiadasz mocy swojej, w Duchu Świętym, aż nie będziemy widzieć, jak ludzkie serca przez Ducha Świętego w odpowiedzi na modlitwę przychodzą do świadomości zepsucia, zła, grzechu i pokutują. Ojcze, dotykaj nas. Panie Boże Wszechmogący, niech dzisiaj to słowo jest jak trąba Boża, która wzywa lud Boży głosem Twoim, Panie, do każdego z nas. Ojcze Boże, bo potrzebujemy Ciebie, tym bardziej, im bardziej widzimy, że dzień Twojego przyjścia się zbliża, tym bardziej im widzimy, jak wielkie zamieszanie jest wokół nas, jak wielkie zepsucie jest wokół nas, jak wszystkie standardy, wszystko to zostało zburzone i zniszczone. Panie, Twój Kościół ma lśnić, ma błyszczeć, ma świecić Twoim blaskiem, Twoją prawdą, Twoim Słowem, Duchu Święty, dotykaj mego życia. Duchu Święty, dotykaj życia każdego z nas. Tak oto się modlę teraz, Panie. Ojcze, bądź błogosławiony. Bądź wywyższony. Panie, ufam i wierzę, że Ty jeszcze nie powiedziałeś ostatniego słowa w życiu moim, w życiu każdego z nas indywidualnie, w życiu Kościoła. Dziękuję Ci, Boże, że Ty powiedziałeś, że kiedy trwamy, kiedy się nie poddajemy, o ileż bardziej dasz Ducha Świętego tym, którzy o Niego proszą. Czyli to, co jest najlepsze od Ciebie dla nas. O to się modlimy, abyśmy byli Kościołem pełnym Ducha, aby każdy z nas był pełny Ducha Twojego Świętego. Pełni owocu Ducha, pełni Twojej mocy i odwagi. Tak bądź błogosławiony tego do południa, Panie. I błogosław nasze serca. Działaj, Panie, we mnie, działaj w nas. Aby każdy miał tą świadomość, że Ty osobiście mówisz do niego. Bądź Tobie chwała, Jezus. Amen.